Czy wiecie, cośmy przed chwilą śpiewali? Że jak nam śmierć zajrzy w oczy, to nie będzie paniki, tak? Nie będzie rozpaczy, tylko podniesiona głowa i radość, bo to zysk. A my przecież nie w ciemię bici, my lubimy zysk. Trzeba też myśleć, o czym śpiewamy i serio to traktować, bo to Pan słyszał. I może jutro kogoś z nas zabierze. Tak żeśmy mu śpiewali. I to nie przez muzyków, nie przez tych, co pieśń wybierali. Nie zrzucajmy na nich. My żeśmy sami to śpiewali. Ja to śpiewałem z wielką radością, tę pieśń. Więc to znaczy, że jestem gotowy, że tak to traktuję. Że nie będę się bał śmierci, nie będę się obawiał. Pamiętam, kiedy byłem w szkole podstawowej, pewnego razu z jakiegoś tam powodu jeden chłopak wyzwał mnie, czy wezwał mnie do tego, żebym się z nim bił po lekcjach. A ja byłem bardzo herlawy chłopak w tamtych czasach i bardzo bojaźliwy. I jak tylko ktoś mi dotknął w nos, to zaraz mi krew z nosa leciała. I tak się przestraszyłem, że tak jakimś bocznym wyjściem dałem nogę i uciekłem. I pamiętam to uczucie, jakie miałem gdzieś tam w głębi duszy. Tak się czułem nie za dobrze. Następnego dnia, jak przyszedłem do szkoły, wszyscy tak na mnie patrzyli, a moja męska godność była rozbita w pył. I sobie pomyślałem później, lepiej było dostać w gębę, lepiej byłoby mieć parę siniaków, ale z podniesioną twarzą wracać potem, przychodzić do szkoły, niż taki właśnie zhańbiony, niż taki poniżony, taki, mówili o mnie, tchórz. Nie wiem, czy znacie to uczucie, ja je poznałem. W dawnych czasach było tak, że jak prawdziwy rycerz, czy jakiś prawdziwy mężczyzna, z jakiegoś uzasadnionego powodu chciał kogoś wezwać do walki, to rzucał mu rękawicę. I to rzucenie rękawicy mu pod nogi oznaczało wyzwanie do walki. Wyzwanie do tego, żeby się z nim zmierzył. Czy tam na pistolety, czy na miecze, czy tam na co innego, ale miał się zmierzyć. I honorowy mężczyzna, prawdziwy rycerz, człowiek z godnością, podejmował tę rękawicę. I podjęcie tej rękawicy oznaczało, okej, zmierzę się z tobą. Nawet jeżeli miałbym zginąć, to się zmierzę. Bo jeśli ktoś nie podjął rękawicy, to po prostu w tym środowisku stawał się tchórzem, stawał się nikim. Myślę sobie o godności i honorze synów Bożych, dzieci Bożych, sług Jezusa Chrystusa, naśladowców Jezusa Chrystusa. Wiecie, że coś takiego istnieje, prawda? Niech życie wasze będzie godne Pana, godne Ewangelii. Jest coś takiego jak godność dziecka Bożego. Diabeł prawie każdego dnia rzuca nam rękawice pod nogi. Rzuca nam wyzwanie do walki, rzuca nam takie, wiecie, wezwanie, żebyśmy się zmierzyli. Nam, dzieciom Bożym, diabeł, wróg, przeciwnik, rzuca rękawice pod nogi. Jak reagujemy? Jak się zachowujemy, gdy otrzymujemy kolejne wyzwanie i ta rękawica, patrzymy, już leży? Ranek, ledwo co się dzień zaczął, już leży rękawica. Co robimy? Kiedy nie podejmujemy rękawicy, diabeł sobie kpi z nas. Robi sobie zabawę z dzieci Bożych, którzy podają mu tył, którzy boją się, którzy się wycofują, którzy dają nogę, którzy uciekają. To jest bolesny obraz takich chrześcijan, którzy podają diabłu tył bez walki. To smutny obraz. I dlatego chciałem dzisiaj zboże pański powiedzieć: dość tego. Dość podawania diabłu tyłu. Dosyć uciekania, dosyć chowania głowy w piasek. Czas podjąć walkę w imieniu Pana i w Jego mocy. Czas obudzić się do swego przeznaczenia. Przecież Pan nie przeznaczył nas w świecie na śmierć, tylko przeznaczył nas do życia, do zwycięstwa. Nie po to nas powołał, żebyśmy teraz dawali tył diabłu. Czas skorzystać z danego nam autorytetu i mocy, aby przepędzić diabła. Prawda, ludu Boży? Ach! Widzę to w waszych oczach, że się wojownik budzi. Może jeszcze nie w tej chwili, bo to dopiero 10:36, ale się obudzi. Jest wiele przyczyn, dla których lud Boży, chrześcijanin, nie podejmuje rękawicy. Jest wiele powodów, dla których rękawica leży, a my kurczymy się, chowamy, odwracamy, czmychamy, rezygnujemy, opuszczamy ręce. Jednym z takich powodów jest lęk, jest obawa przed wrogiem, obawa przed poniesieniem jakiejś szkody, obawa, strach. Strach ma wielkie oczy, wiecie o tym przecież. I z tego powodu często nie podejmujemy rękawicy. Pozwólcie na obraz. Oto obraz pierwszy. Wojsko izraelskie stoi naprzeciwko wojsk filistyńskich. Ach, stoją namierzeni na siebie, będzie bitwa. I oto wychodzi naprzeciwko oddziałów izraelskich 3-metrowy gościu. Sobie wyobraźcie, widzieliście ostatnio siatkarzy, jak ten jeden, nasz najważniejsza głowa w państwie, gratulowała, nie? To oni mają 2 metry i 10 centymetrów gdzieś. A to 3-metrowy człowiek staje. Goliat ma na imię. I codziennie rano i wieczorem wychodzi przez 40 dni i mówi: niech tu ktoś się zmierzy ze mną. Po co mamy w ogóle, wojska mają walczyć? Niech tu stanie któryś przede mną, zmierzymy się. Jak wygra, to my będziemy waszymi poddanymi. Jak ja wygram, to wy naszymi. No chodźcie. Rzuca rękawice. Rzuca. Kpi sobie z oddziałów izraelskich. Jak się zachowują Izraelici, jak widzą tego Goliata? Wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim. Tak jest napisane w 1 Samuelowej 17 rozdziale. Uciekali przed nim. Inny obraz. Oto lud izraelski jest najeżdżany, gnębiony przez Midjańczyków. Napadają, grabią, plądrują im pola, plądrują im ich obejście, ich zagrody, ich bydła i tak dalej. Jak się zachowują Izraelici w obliczu tych najazdów? Sędziów 6 rozdział, 2 werset powiada: a gdy się wzmogła przemoc Midjańczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midjańczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. Czyli mówiąc inaczej, pochowali się, chowali się. Jakieś dziury, jakieś tam tego, jak było, już jadą mężczyźni, prawdziwi mężczyźni do dziury. Schować się, zaszyć się, zamknąć drzwi, wyłączyć na telefon. Jeszcze wtedy nie mieli telefonów. Zamknąć się, schować się. Dlaczego wojsko izraelskie uciekało na widok Goliata? Dlaczego Izraelici na widok Midjańczyków chowali się w podziemnych lochach i jaskiniach? Odpowiedź jest prosta. Bo się bali. Tak jest napisane w Słowie Bożym, wielokrotnie podkreślone. Bo się bali. Dlaczego ludzie dzisiaj nie reagują, gdy ktoś na ulicy robi drugiemu krzywdę? Dlaczego? Tłuką kogoś biednego tam w tramwaju czy gdzieś, a wszyscy nagle widoczkę oglądają, nic już, jakby nic nie widzieli. Dlaczego? Dlaczego wielu płaci mafii haracz? Prawie wszystkie pieniądze oddaje. Dlaczego? Bo kocha mafię? Bo chce inwestować w mafię? bo chce ich wesprzeć, ofiarę im złożyć?
Nie.
Bo się ludzie boją. Bo się boją o własną skórę, bo się boją, bo czują się zagrożeni. Tam, jak stały te oddziały filistyńskie i izraelskie, przez 40 dni dwa razy, czyli 80 razy uciekali. Tak było aż do czasu, gdy tam się pojawił, na tym polu walki pojawił się człowiek z duchem odwagi. Z wiarą w sercu, z wiarą w Boga. Przyszedł taki niepozorny, przyszedł, ale on miał już za sobą takie chwile, gdy jako pasterz, pasąc trzody gdzieś tam, wiecie, w dawnych dzikich latach, nie trzeba było chronić zwierzyny dzikiej, bo ona się plęgła, to były inne czasy, trzeba było bronić się przed nią. I miał takie chwile, że on tam taki jagniątko kochane, ono mu pobeczało, po tego puścił trawkę, jadł i nagle jakiś wyszedł lew i za to jagnię. I co wtedy robił? Ten, że Dawid, o którym mówimy w tej chwili, rzucał się na tego lwa i zabierał mu to jagnię. Ale bezmyślny chłopiec, byśmy powiedzieli, prawda? A wał niedźwiedź wyszedł i łapał mu któreś z tego. I co robił? Zabierał. A jak się nie dało zabrać tak łatwo, jak powiedzmy lew nie mówi okej, sorry, proszę bardzo, tylko rozdziawiał gębę, to łapał go za tę gębę, rękami dusił i zaduszał go, rozdzierał go. Chłopiec, młody człowiek. Dlaczego? Co on przyszedł tu? Szalony czy co? Nie. Ducha walki miał w sobie. Miał w sobie ducha walki. Nie był cykorem. Nie był tchórzem. Rzucał się i zwyciężał. Miał takie doświadczenia. Już miał doświadczenia tam gdzieś na polach. I teraz przyszedł i patrzy na ten żałosny obraz. Te wszyscy rycerze zakute łby, oni stoją, nic nie robią. Uciekają, tylko grzechocze ta zbroja i uciekają. Jak tak może być, że ten nieobrzezaniec lży nasze oddziały, oddziały Boga Izraelskiego? Jak tak może być, żeby taka była rzeczywistość? My wierzący jesteśmy, mówi. No, ja pójdę. Ja się zmierzę z tym trzymetrowym. I wiecie, znacie historię. Ja tu nie chcę jej opowiadać 5 razy, żeśmy już usłyszeli, albo 50 razy. On, Dawid nie myślał w kategoriach, czy ja ucierpię, czy to będzie bezpieczne, czy czasem mi ktoś tam, wiecie, gdzieś czegoś nie zrobi. Czy moja skórka będzie cała. On o tym nie myślał. On miał na uwadze co innego, Pana, jego zwycięstwo. On miał ducha walki, nie poddał się. Słuchajcie, dzisiaj nieraz może być tak, że jako wierzący ludzie poczujemy, wiecie, swąd piekła, zapach diabła. Poczujemy, jak on nam się, wiecie, rozdziawi gębę. Wiecie, że mu śmierdzi na pewno z gęby. I poczujemy to, jak on, ja cię dorwę. Czasem siły demoniczne próbują wywrzeć presję na wierzących ludzi. Mówią, ty się lepiej nie tykaj. Pamiętam, jak my mieliśmy to latem ubiegłego roku sprawę z taką jedną dziewczyną, niektórzy jeszcze pewnie pamiętają. I my powiedzieliśmy tu z braćmi, my się weźmiemy za to. My nie mamy doświadczeń, ale mamy Boga. My po prostu nie będziemy oddawać tyłu wrogowi. I pamiętam jeden telefon. Ty człowieku, poczemyśl to dobrze. To nie dla każdego. Ty uważaj, bo z nimi nie ma żartów. Oni mogą ci, te demony, mogą zrobić ci krzywdę. Ty lepiej się tam nie tego uważaj. To był miły brat, który chciał dobrze dla mnie. Ale my nie możemy, bracia i siostry, poddawać się. Diabeł grozi nam na różne sposoby. Może nam grozić przez właśnie te różne siły demoniczne. Może nam grozić przez ludzi, złych ludzi. Ludzi, którzy nie wiadomo czemu wezmą sobie nas na celownik. Którzy może nam wycedzą przez zęby prosto w oczy. Ja cię zniszczę. Ja się za ciebie wezmę. Może tak być. Mogą być czasem fanatyczni katolicy, którzy nie mogą ścierpieć naszej obecności. I oni by nam oczy wydrapali, jakby tylko padło hasło. Trzeba się z tym liczyć. I rzecz w tym, że kiedy diabeł rzuca nam takie wyzwanie, chcąc nas zastraszyć, nie bójmy się, bracia i siostry. Nie bójmy się, podejmijmy rękawice. Nie chowajmy głowy w piasek. Nie oddawajmy tyłu wrogowi. Podnieśmy głowy, bo Pan jest z nami. W Biblii jest, ktoś to policzył 365 razy, czy coś koło tego, nie bój się. Nie bój się. Na każdy dzień roku masz obietnicę, że Pan będzie z tobą. Zachętę, żeby się nie bał, żeby się nie wycofywał, żebyś popadał w jakieś stany lękowe, obawy. Pismo Święte mówi, Jakuba 4,7, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czyli trzeba stanąć. Sprzeciwić się, powiedzieć, o nie, prędzej zginę, prędzej padnę, a nie dam, że tak powiem, tyłów. I Słowo Boże mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. On musi uciekać, wiecie, On nas kłamstwami próbuje przestraszyć. On nam mówi, ja się za was wezmę. Zginiecie! Ale on może tylko tyle, na ile pozwoli mu nasz Pan i Zbawiciel. On nie może nic więcej. Kto jeden brat mówi, on jest jak pies na łańcuchu u Boga. Jak mu Bóg popuści trochę, to może tam pogryźć. Ale jak weźmie, jak mu kolczatkę założył, to nie ma żadnych szans. I nie może zrobić nic więcej ponad to, co mu Pan pozwoli. A więc nie bój się. Bo wielu chrześcijan z powodu obawy, z powodu strachu nie podejmuje rękawicy. I diabeł sobie kpi z kościoła, kpi sobie z wierzących ludzi. Jest inny powód, dla którego rękawica często leży niepodjęta przez wierzących ludzi. Obraz pierwszy. Oto jako normalny chrześcijanin masz zasadę, żeby codziennie poczytać Biblię i się pomodlić. Amen? Pewnie, że tak. No i kiedy ty takie masz postanowienie, taką zasadę jako chrześcijanin, to co myślicie? Diabeł mówi, okej, no cóż, chłop ma zasady. Trzeba to uszanować. Nie, on rzuca wyzwanie. Rzuca rękawice poprzez twoje ciało, kochane, albo różnie myślimy o swoim ciele, rzuca nam rękawice. Taka dziś brzydka pogoda. Potrzebujesz trochę więcej wypoczynku, późno poszedłeś spać. Poczytasz później. Trochę jeszcze pośpię. Poleż sobie trochę, jeszcze trochę, jeszcze tylko jedna zmiana budzika, 9 minut czy tam ile, jeszcze tylko trochę. Obraz drugi. Zostałeś poproszony o to, żeby odwiedzić człowieka w potrzebie. Ważne zadanie, bo my przecież powołani do tego, żeby nieść innym pomoc, żeby okazywać zainteresowanie sercem. Diabeł rzuca od razu takiemu wyzwanie. Nie zobowiązuj się, że pójdziesz. No powiedz, że okej, no postarasz się, ale nie zobowiązuj się tak od razu. Może w przyszłym tygodniu, albo w miesiącu przyszłym. Albo jak najlepiej powiedz tak, jak wygospodarujesz trochę wolnego czasu. Kiedy? Albo jak będzie ci się chciało. To tego nie mów, ale tak sobie pomyśl. Dlaczego wielu chrześcijan nie czyta codziennie Biblii i się nie modli? Dlaczego wielu z nich wciąż odkłada na później zadanie, które przecież nie cierpi zwłoki? Dlaczego? Powiem wam. Bo są leniwi. Bo są leniwi. Ach, bracie, co ty na tak? Ja wam mówię prosto w oczy to, co się dzieje z nami nieraz, że tak jest, a nie inaczej, że nie czytamy Biblii, że się nie modlimy, że nie podejmujemy zadań, wiemy, co dobrego możemy zrobić, wiemy nawet, jak to zrobić, ale tego nie robimy. Co to jest? To jest grzech, to lenistwo. Biblia mówi, droga leniwego jest jak płot kolczasty. No weź przejdź przez płot kolczasty. Weźmiesz no ten tu kolec, tam kolec. Już się namierzam, ale no jak to przejść? Jak to? No nijak nie pasuje. Jakoś tak właśnie niektórzy się zabierają do jakiegoś zadania, do jakiegoś zajęcia. Tak jakoś ciągle nie pasuje. Diabeł rzuca pod nogi ludzi wierzących rękawice i kpi sobie z nich. Postanawiają. 1 stycznia postanawiają, a 10 stycznia już zapominają. Obiecują, że coś zrobią i zawodzą. Pogrążają się w coraz to nowych obietnicach bez pokrycia. A on sobie szydzi. Bracia i siostry, niechęć do dyscypliny, nowych zadań, to ludzka rzecz oczywiście. To ludzka rzecz. Każdemu się zdarzy, że mu się nie chce czegoś zrobić, nawet jeśli chodzi o najbardziej słuszne rzeczy. Ale chciałbym dzisiaj wezwać nas wszystkich do tego, że my mamy godność dzieci Bożych i my nie możemy słuchać naszego ciała, czego ono chce, słuchać naszych zmysłów, czego one chcą. My jesteśmy powołani do tego, żeby słuchać Pana, żeby się sprzeciwić złemu, żeby przeciwstawić się temu, co chce nasze ciało. Gdy podejmujesz nową pracę, będę pracował, muszę zarabiać pieniądze, będę pracował. Gdy podejmujesz nową pracę albo postanawiasz wprowadzić w czyn coś ważnego dla Twojego wzrostu duchowego, albo dla rozwoju Królestwa Bożego, wiedz, że szatan wkrótce rzuci ci rękawice pod nogi. Zaraz przyjdzie, żeby cię zniechęcać, żeby ci się odechciewało. Nie bądź leniwy, bracie i siostro. Podejmij tę rękawicę. Staw czoła. Podnieś głowę. Podnieś się. Wstawaj wcześnie rano. Ciało mówi, a jeszcze przecież dzisiaj nie musisz tak wcześnie wstawać. Masz drugą zmianę dzisiaj. Możesz sobie poleżeć. Podnieś się, nie pozwól, żeby twoje ciało rządziło. Pracuj. Jak podjąłeś pracę, nie czytaj nowych ofert pracy, bo cię zapewniam, że szybko będziesz widział tylko takie, które wymagają mniej wysiłku i są lepiej płatne. A ta twoja, w której pracujesz, to jest największa głupota, żeby za takie pieniądze pracować. I już będziesz myślał, pracując przez pierwszy, drugi tydzień, już będziesz myślał, chyba trzeba zmienić tę pracę. No to nie ma sensu. To nie ma sensu. I szybko diabeł cię znowu wyprowadzi na tak zwane bezrobocie. I znowu będziesz biedny i będziesz się modlił o pracę. Nie słuchaj ciała. Nie podawaj tyłu wrogowi. Nie podawaj. Stocz walkę ze swoim ciałem. Słowo Boże mówi, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wiecie, o czym mówię? Jeszcze jest inny powód, dla którego często rękawica rzucona nam przez diabła leży niepodjęta. To jest sprawa, którą nazwałem tak umownie bagatelizowaniem szczegółów. Oto zapracowany chrześcijanin, mąż i ojciec. Ach, wzór. Wiadomo, kocha żonę i dzieci. Jak prawdziwy chrześcijanin. Ale jakoś następuje w jego życiu brak kontaktu z najbliższymi. Nie ma rozmów, nie ma gestów miłości. Rodzi się jakieś napięcie, coś jest niedopowiedziane, czegoś brakuje w tych relacjach. I diabeł rzuca wyzwanie. Rzuca wyzwanie. Przez to, że żona jakaś się elektryczna robi, albo dzieci się zamykają w pokoju, albo jakieś pretensje zaczynają się pojawiać, diabeł rzuca wyzwanie. I wtedy się pojawia myśl, co się będziesz z nimi tak cackał? Co ty będziesz tak się tam płaszczył przed kobietą? Nie dość, że harujesz, to jeszcze masz się im tłumaczyć. Przecież ci jest ciężko. No chyba nie będziesz przepraszał dzieciaka, co ty? Chyba jesteś mężczyzną. Diabeł to jest cwaniak. Rzuca nam rękawice w takim momencie, kiedy no, jesteśmy już w takim stanie, no wiecie, że się nie chce nam walczyć. Bo tutaj wcale nie chodzi o walkę, żeby złapać żonę za twarz albo dzieci. Tylko chodzi o to, że właśnie trzeba stanąć w Panu i powiedzieć przepraszam. Powiedzieć zaniedbałem się. Powiedzieć chodźcie ze mną, chodźcie. Ja chcę być z wami. Ja popełniłem błędy. Inny obraz. Oto przejadający się chrześcijanin. Tak lubi sobie pojeść. Wiecie, teraz dużo dobrego jedzenia, Lidle i tak dalej, tanie sklepy. Można kupić za pół ceny. Dużo jedzenia. No i weźmie tego i tego i patrzy, u kurczę, termin się już kończy. Trzeba by zjeść jeszcze tę kiełbasę. Ale już mi się nie chce iść, no ale się popsuje. No to da. No przejada się. No i postanawia. Jestem chrześcijaninem, no się obżera. Brzuch mi rośnie. Muszę coś z tym zrobić. Narzucam sobie dyscyplinę. Kanapeczka jedna, koniec. A co raz w tygodniu tylko woda. Fajne postanowienie, prawda? I diabeł jak zobaczy któregoś z nas tak, że my nie tak jak te amerykańskie chrześcijany, czy co wiecie, tylko my taki dystyp. A mówi, dobra. I rękawiczkę nam rzuca. Rzuca rękawicę. Zobacz, tyle jest jedzenia. Zobacz, masz apetyt, znaczy, że jesteś zdrowy. Niech cię Bóg błogosławi. Przecież patrz, tylu ludzi nie może jeść. Możesz wszystko jeść. Albo mój, weź za, przecież tak, staj w lustrze. No nie, całkiem tak, nie profilem tak, tego. No zobacz, nie wyglądasz tak źle, jak inni. Jest tobą tak źle. I tak zaczynają się odbywać diabelskie igraszki z żołądkiem chrześcijanina. Miał już nie jeść, a znowu się najadł. Miał po 18 już nie jeść, 22. No jada się. Miał dziś pościć, ale zapachniało moc sąsiadów. I tak jakoś i znowu się najadł. Dlaczego wielu chrześcijan ponosi klęskę na polu, na którym wydawałoby się, że nigdy nie powinni zawieść, że przecież są wolni w Chrystusie, że mogą zdecydować i tak zrobić. To są, no właśnie, to są takie drobiazgi, że aż niegodne uwagi specjalnie wierzącego człowieka. Przecież to jest drobiazg, bracie, tu nie chodzi o to, że ja mam z diabłem walkę stoczyć albo coś tam wielkiego osiągnąć. To nie o to chodzi. To zjeść, nie jeść, tam żonie powiedzieć przepraszam albo nie powiedzieć, to są drobiazgi. Drobiazgi. Jest mądre powiedzenie, które głosi, że diabeł tkwi w szczegółach. Te drobne rzeczy, te niepozornie drobne rzeczy decydują o jakości całego naszego życia. Decydują o tym, jak przebiegnie twój dzień, tydzień, jak będzie wyglądać twoje życie. Jak będzie wyglądać twoje życie rodzinne, jak będzie wyglądać twoja społeczność z Bogiem, jakim będziesz naprawdę chrześcijaninem. Te szczególiki malutkie o tym decydują. Kiedyś Izraelici, wchodząc do ziemi obiecanej, otrzymali polecenie, żeby wytępić wszystko, usunąć, spalić, wyniszczyć wszystko, co do nogi. I oni, te wielkie narody, jak Pan Bóg przed nimi ich pogonił, to owszem, tak, Pan Bóg pogonił, to oni mówili, o, już nie ma tych narodów. Ale takie inne, drobne ludki, nieludki zostały i wiele z nich, jak czytamy w Słowie Bożym, Izraelici, mimo wyraźnego polecenia, pozostawili. Ot, tam parę ludzi. Będą nam drzewo rąbać, wodę nosić, przydadzą się. Przecież to jest drobiazg. My w razie czego tego powiemy, ej, ja znam stąd. I już. Tak się wydawało. Ale Bóg powiedział, jak zbagatelizujecie te drobiazgi, to te drobne narody staną się sidłem na wasze nogi i biciem na wasze plecy. I tak się stało. Tak się stało. Bagatelizowanie, słuchajcie, drobnych rzeczy, to jest jeden ze sposobów, jak diabeł rzuca nam rękawice pod nogi. I chce nas odprowadzić od spraw szczegółowych. Mówi, kto by miał czas na szczegóły, na jakieś tam ceregiele z chimeryczną żoną czy dziećmi. A co komu do mojego żołądka? A co komu do mojej sypialni, do moich pieniędzy, do mojego wolnego czasu? Niektóre kobiety nawet mówią, do mojej macicy. Co komu do tego? To jest moja sprawa. Trzeba powiedzieć, to jest szczegół, to jest moja sprawa. Otóż nie. Otóż nie. Bo właśnie w tych drobnych sprawach diabeł wygrywa. My się wycofujemy. My nie podejmujemy walki, nie podejmujemy rękawicy i przegrywamy. Och, dzisiaj chcę was wezwać, moi kochani, abyśmy nie podawali tyłu, diabłu tyłu. Abyśmy powstali, byśmy podjęli rękawice. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jak wam znowu mówi, to nieważne, że znowu zjesz. Ale kto to słyszał, że ty mówiłeś, że już nie będziesz jadł dzisiaj? Kto to słyszał? No tylko ty sobie pomyślałeś, nie? No to co, przed kim się będziesz tłumaczył? No powiedz, nie, ja chrześcijanin powiedziałem. Moje słowo w duszy zabrzmiało przed Panem. Nie, nie. Podejmij rękawice, stocz walkę z diabłem. Nawet jeśli by to miało polegać na tym, że ty jedna ręka ci już jedzenia, a ty drugą walczysz. Może to dziwnie wyglądać, ale stocz walkę, nie poddawaj się. Może nawet jak zjesz, to będziesz płakał, bo będziesz toczył walkę. I powiesz, znowu przegrałem, ale nie będę przegrywał. Podniosę rękawicę, którą rzucił mi diabeł. Jeszcze jeden powód chciałbym podać, dla którego nieraz chrześcijanin nie podejmuje walki, a diabeł sobie kpi z chrześcijanina. Kpi sobie na każdym kroku. Takim powodem może być zła teologia albo niewiara w życiu wierzącego człowieka. Obraz pierwszy. Oto alkoholik oddaje swoje serce Chrystusowi, ale nadal ciągnie go do alkoholu. Szatan od razu rzuca wyzwanie. Nie myśl, że możesz mieć całkowitą wolność od kieliszka, człowieku. Czy byłeś kiedyś na spotkaniu AA? To przecież oni tam mówią, że nie ma, że można tylko zaleczyć, ale zawsze zostajesz alkoholikiem i masz się zgłaszać. Marian alkoholik. Chociaż 20 lat nie pijesz, zawsze masz się zgłosić. Marian alkoholik. Nie rób sobie nadziei, że będziesz kiedykolwiek całkiem wolny. To przecież niemożliwe. Jesteś w ciele, w oddaleniu od Boga. Przecież ciało to jest ciało. Nie rób żadnych radykalnych kroków, tylko po cichu sobie się zmagaj ze swoją zależnością. No cóż, no każdemu się zdarzy. No przecież to nie jest żaden nasz taki problem. Albo jak Bóg ci nie pomoże, to ty w ogóle nic nawet nie próbuj. Czekaj na Boga, na jakiś cud bezbolesny, że się coś stanie z tobą i przejdzie. Albo inny obraz. Oto chory chrześcijanin zachorował. Ma dwie możliwości, najogólniej mówiąc. Modlić się o uzdrowienie albo oddać się w ręce lekarzy. No my, mądrzy, robimy jedno i drugie. Nie? Modlimy się i oddajemy się w ręce lekarzy. Szatan w każdym bądź razie rzuca nam wtedy rękawice. Czy cuda naprawdę się zdarzają? Czy dzisiaj jeszcze cuda się zdarzają? Kto ostatnio został uzdrowiony naprawdę? Czy to nie jest tak, że one się skończyły w pierwszym wieku, w tym momencie, kiedy Ewangelia ruszyła się, rozprzestrzeniła, Kościół powstał i się zakończyły? Tak, były cuda, ale w pierwszym wieku. A teraz? I zaczyna się nam śmiać w twarz. A my często już tak nie bardzo wierzymy. Jeśli się modlimy, to się modlimy tylko, żeby Pan Bóg pokierował rękami lekarzy, nie? Tak się modlimy, prawda? I to szczerze, ja tu nie wyśmiewam takich modlitw, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ale chciałbym obudzić w nas też to myślenie, czy czasem nie jest w tym coś z tego, że diabeł rzucił nam rękawicę, a my jej nie podejmujemy. Tylko tak próbujemy załatwiać sprawę po ludzku. Dlaczego niektórzy wierzący ludzie modlą się już tylko o możliwe rzeczy? Prawie że tak, o Panie Jezu, spraw, żeby dzisiaj słońce zaszło. Tak, spraw o takie rzeczy, nie? Żeby się czasem nie narazić na to, że może się nie stać tak, jak żeśmy się pomodlili i co by wtedy było. Dlaczego bez walki, bez żadnej walki wielu chrześcijan podaje dzisiaj tył? Właśnie z powodu złej teologii często, z powodu złej nauki, z powodu złych poglądów. Między innymi takich, że właśnie nigdy nie przezwyciężysz grzechu do końca w ciele. Zawsze będziesz nerwusem, palaczem, obżarciuchem. Zawsze taki będziesz, bo masz to w genach, masz to w naturze. Od takich już, takim cię Bóg stworzył. No co? Takiego cię stworzył, takiego cię ma. Bez przesady. Z tym można żyć. Przecież można z tym jakoś żyć. Albo nie powinieneś mieć żadnych pragnień związanych z tym życiem. Powinieneś się pogodzić, że po prostu tak jest. Tak już jest. Pogódź się z tym. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. I tak poddać się biernie okolicznościom. Tak jak właśnie jest. Albo jeszcze inna teologia, która też dociera do naszego kraju. Że grzech popełniony w ciele po odrodzeniu, gdy już żyjemy w duchu, nie ma już żadnego znaczenia u Boga. Boga nie obchodzi, co robisz w ciele. Jeśli się narodziłeś na nowo, twój duch żyje z Bogiem, ciało to tam, to marność. Ciało niech sobie robi, co chce. I jak już to jest stara herezja, już wiecie, w liście Judy jest wspomniana, że tacy, którzy obracają łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa w rozpustę. No bo sobie ciało może robić, duch pojednany z Bogiem, wszystko w porządku. Bracia i siostry, chciałbym dzisiaj powiedzieć, że może być tak, że nasze poglądy, zła teologia, zła nauka, coś, co przyjęliśmy kiedyś, czego żeśmy się uchwycili, może być powodem tego, że diabeł śmieje się z nas, że sobie kpi z nas. My myślimy, że robimy dobrze, a jest to powodem dla niego do kpin. Bo nie dajemy dobrego świadectwa, bo dajemy mu tyły. Chciałbym was dzisiaj zachęcić, byśmy uwierzyli w możliwość zwycięstwa. Pan przyszedł, by nam dać wolność od grzechu. Przyszedł, żeby pokonać szatana, zniweczyć jego dzieła w nas. Chodzi o to, żeby tego się trzymać, żeby w to uwierzyć. Ja wierzę w pełne zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjmiesz w założeniu, że nigdy nie będziesz mógł pokonać tego grzechu w Panu, no to po prostu po co w ogóle podejmować walkę? Po co podejmować walkę? Chodzi o to, żebyśmy wierzyli w zwycięstwo nad grzechem. Chciałem wam dzisiaj głosić teologię sukcesu, jeśli chodzi o tę sprawę, bracia i siostry. Jest taka możliwość. Jest, bo Pan nas do tego przeznaczył. Nie podawaj tyłu diabłu. W imieniu Jezusa, w Jego mocy stawiaj czoła tym wszystkim różnym wyzwaniom diabelskim. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Tak mówi Słowo Boże. Wiecie, to jest coś, tego doświadczyć, że wydawało się, że to niemożliwe. Wydawało się, że sobie nie poradzę. Ale gdy stanąłem, gdy podjąłem wyzwanie, gdy stanąłem do walki, Pan przyjdzie i objawi swoje zwycięstwo. I wiecie, jakie jest to uczucie, jak diabeł ucieknie? Znacie to uczucie, jak diabeł uciekł? Ach, wzywam was, żebyśmy tego smakowali częściej. Żebyśmy mówili, tak, pamiętam, 15 lat temu uciekł. Żebyśmy tego doświadczali codziennie. To jest dla nas, to jest nasze przeznaczenie, bracia i siostry. Że On będzie uciekał. On będzie uciekał z twojego domu, będzie uciekał z twojej rodziny. Musi uciekać z twojego serca, musi, nie ma prawa. Zbyt często i zbyt łatwo pozwalamy, aby diabeł wodził nas za nos i kpił sobie z dzieci Bożych. Zbyt często, by okradał nas z tego, co jest nam dane przez Pana. Jesteśmy przecież przez wiarę w Jezusa Chrystusa synami Bożymi, dziećmi Bożymi. Mamy autorytet dzieci Bożych. Możemy w Jego imieniu, w imieniu Pana przeciwstawić się złemu. Wcale nie potrzebujemy być silni. Nie mówimy tutaj o tym, że w naszej mocy mamy to zrobić. On jest naszą mocą. On jest naszą mądrością. On daje nam siłę. To Jego wojna, nie nasza. My tylko mamy w Jego imieniu stanąć. Takie mamy powołanie. Pan chce widzieć w nas postawę waleczności o dobrą sprawę. Gdy diabeł rzuca nam pod nogi rękawice, chodzi o to, żebyśmy ją podjęli, żebyśmy stanęli. Chodzi o to, żeby był w nas, wiecie, ten duch waleczności, tej duchowej waleczności oczywiście. Nie jakaś zadziorność taka, wiecie, ludzka, tylko ten duch Boży, duch męstwa, duch odwagi. Lepiej dostać twarz, coś wycierpieć, a nawet zginąć, niż podać tył wrogowi. Lepiej stać się męczennikiem, lepiej być bez ręki, bez nogi, bez oka, jak Pan Jezus mówił, ale być w Królestwie Bożym, ale odnieść zwycięstwo, niż podać tył wrogowi. Pamiętam, wybaczcie, jeszcze jedną ilustrację. Pamiętam, parę lat temu odwiedziłem moją mamę na działce. Podjechałem samochodem pod bramę i poszedłem tam na chwilę do niej. I usłyszałem jakiś trzask, wybiegłem i okazało się, że dwóch łebków wybiło szybę w samochodzie i tam zabrali. Tam miałem taki notatnik, taki koło notatnik, taki tak zwany organizer miałem. A oni myśleli, że to jakaś saszetka, jakieś może pieniądze i tak dalej i złapali. I tak jak popatrzyłem, tak w świetle ulicy dwóch łebków tam przebiegało. I mówię, we mnie się obudził tygrys. Wsiadłem do tego samochodu, z tym wybitym oknem. I ja na prosto je pojechałem. Na skrzyżowanie wjechałem, dopędziłem i tak oni się rozbiegli. To ja ten samochód na środku skrzyżowania zostawiłem, otwarte drzwi i tak jednego namierzyłem i za nim. I biegłem za nim przez jakieś płoty, przez jakieś ogrodzenia. Biegłem i go na placu tam jednej firmy dopadłem. Złapałem go. Ja te rączki takie drżące. Złapałem go za kark. Doprowadziłem tam na dyżurkę do tej firmy. Zadzwoniłem na policję. Godzinę czekałem, aż policja przyjedzie Gdańska. Tacy szybcy są. Czekałem, trzymałem go tam za kark przez godzinę. Przy mi, wiecie, biało się pod paznokciami zrobiło. I oddałem go. I potem, co ty człowieku zrobiłeś? A jakby on miał nóż? Albo by miał pistolet? Głupia jakaś tam, wiecie, no co ty organizer, co ty tam za biznesmen jesteś? Że takie... Ale to nie było ważne dla mnie w tym czasie, co ja mogę stracić, jak ja mogę we mnie się... Nastąpiło święte oburzenie i go dopadłem. Ludzie potem mówili, ty chyba byłeś nierozsądny. Po co tak było się narażać? Ale właśnie o tym dzisiaj chciałem wam powiedzieć i chciałem was z całego serca zachęcić, moi kochani, żebyśmy nie poddawali tyłu wrogowi, że kiedy on rzuca nam wyzwanie, żebyśmy nie siedzieli i nie liczyli, nie myśleli, co to może nas kosztować, jaką stratę możemy ponieść, albo to, albo tamto, tylko żebyśmy byli jak Dawid, który mówi nie. Nie pozwolę, nie pozwolę. Pan oczywiście przewidział, że diabeł będzie nam rzucał wyzwanie, że będzie nas prowokował, że będzie nas, wiecie, no, próbował wyśmiewać. Pan nie każe nam podejmować rękawicy i stawać do walki z gołymi rękami. Jest strumień, z którego możesz coś wziąć, jakąś tajemniczą broń, żeby pokonać Goliata. Jest broń śmieszna dla tego świata, ale cudownie skuteczna w użyciu chrześcijanina. I o tym będzie następnym razem.